Cześć, witamy w trzecim odcinku kanału YouTube'owego Prosto w okno. Leszek Urban, piłkarski świadkom.
Marcin Pabian, również piłkarski świadkom.
W dzisiejszym odcinku skupimy się na polskich drużynach grających w Europie, które niestety Krakowia zawiodła, Piast zawiódł, czy inaczej, czy Piast zawiódł?
Wiesz co, jak ktoś oglądał dwumecz Piasta Gliwice z Batem Borysów, to widział, że Piast przez zdecydowaną większość czasu tego dwumeczu był zespołem lepszym. Niestety ta końcówka meczu w Gliwicach okazała się dla Piasta druzgocąca.
Zabrakło doświadczenia, cwaniactwa?
Wiesz co, ja myślę, że można to zrzucić, powiem z całą stanowczością. Jedna interwencja bramkarza Piasta Gliwice przekreśliła szansę na awans do drugiej rundy, ponieważ Piast do momentu tego faulu awans miał w kieszeni. To co zrobił bramkarz Piasta, to jest normalny kryminał.
Ja uważam, że szkoły są takie, że mówi się, że lepiej, żeby bramkarz w czasie meczu miał dużo interwencji, wtedy jest skupiony, skoncentrowany, jest rozgrzany. Jeśli, tak jak w przypadku Franciszka Placha, mamy przez 80 minut jedno czy tam dwa dośrodkowania w pole karne i strzały, faktem strzały oddawane były, ale były niecelne, i nagle w 82 minucie długie zagranie z asekuracją środkowego obrońcy i bramkarz wychodzi w okolice 15-16 metra w narożniku pola karnego, gdzie piłka wylatuje, moim zdaniem ona by wyleciała po prostu za boisko, ewentualnie by Czerwiński zaasekurował. No to tak jak mówisz, to jest kryminał, to jest coś, co było zupełnie niepotrzebne. I teraz z drugiej strony obwinianie samego Franciszka Placha za tą porażkę też nie jest do końca dobre, bo w kadrze Piasta, jak dobrze wiemy, jest tylko Jakub Czerwiński, który grał w europejskich pucharach i jakieś tam doświadczenie ma. Reszta zawodników, największy sukces to te Mistrzostwo Polski zeszłosezonowe, tak? I może zabrakło tego po prostu, żeby w tej 80 minucie się położyć, nie wiem, dłużej schodzić z boiska przy zmianie, po prostu takiego cwaniactwa piłkarskiego.
Ja nie uważam, że stuprocentową winę tam podnosi bramkarz, ale to po jego interwencji i po zdobyciu gola przez Batę z rzutu karnego Piast tak naprawdę, Piastowi splątały się nogi. Te ostatnie minuty, zwłaszcza te do momentu utraty tej drugiej bramki, widać było tak olbrzymią bezradność piłkarzy Piasta, kiedy Batę poczuło krew, jak to się mówi po piłkarsku, że to zamazało cały obraz dobrego występu mistrza Polski z drużyną z Białorusi. I tutaj też chcę powiedzieć, że kibice mówią, że odpadliśmy, sam Piast odpadł z drużyną z Białorusi, z kraju, z którego tak naprawdę, tylko chyba Batę jest znane, tak, w szerszym świecie, ale mówiliśmy to w poprzednim odcinku, że Batę Borysów nie jest przypadkową drużyną. To jest zespół budowany przez lata właśnie po to, żeby występować w europejskich rozgrywkach. Ma spore doświadczenie i to w końcówce tego meczu z Piastem wykorzystali. I tak, uważam, że ta jedna interwencja bramkarza Piasta przyczyniła się do tego, że mistrza Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów już nie zobaczymy.
No niestety, takie realia, że po raz kolejny będziemy czekać nie wiadomo jak długo na polską drużynę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. No plusem zmiany przepisów jest to, że po pierwszej rundzie eliminacji drużyna nie odpada, tylko zostaje, że tak powiem, zdegradowana do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, o której zaraz powiemy. Awansowała Legia, o której mówiliśmy po pierwszym meczu, że kompromitacja z drużyną z Gibraltaru, remis 0-0 na boisku rywala, mimo tego, że na sztucznej murawie i tak dalej, wszyscy znają te tłumaczenia. Obejrzałem sobie mecz Legii właśnie z College Europa w Warszawie i też uważam, że wynik 3-0 to jest za mało na drużynę wicemistrza Polski w starciu z takim rywalem, gdzie bazowanie na indywidualnych umiejętnościach napastnika, który jest odcięty od podań, bo drużyna nie konstruowała akcji, no też nie jest dobrym obrazem tego, jak dziś wygląda Legia dzień przed meczem z Pogonią Szczecin na inaugurację PKO Ekstraklasy.
Ty mówisz, że 3-0 to jest za mało, a każdy, kto oglądał ten mecz, to powinien wiedzieć, że to był wynik trochę na wyrost, bo Legia wcale nie zagrała dobrego meczu. Mnie dziwią nasi koledzy po fachu, którzy są w stanie napisać, że Legia jest mistrzem, albo nie mistrzem, tylko że królem letniego okienka transferowego. To ja się pytam, gdzie te transfery Legii, gdzie ci zawodnicy, którzy taki półamatorski zespół powinni zdominować? Ja oczywiście ze względu na to, że związany jestem z Poznaniem i nieodłącznie z Kolejorzem, nie będę się pastwił nad warszawską Legią, bo wiemy, że każdy zły występ polskiej drużyny sprawia, o tym też mówiliśmy w poprzednim odcinku, sprawia, że Polska w rankingu klubowym spada znacznie i te nasze przygody w europejskich pucharach będą coraz trudniejsze, bo coraz na trudniejszych przeciwników trafiać będziemy. No ale jeśli z takimi zawodnikami Legia, z takim budżetem gra tak słaby mecz, no wygrała go, bo chyba, ja powiem ci szczerze, że chyba nikt w Polsce nie przewidywał tego, że Legia jednak tego meczu nie wygra, chociaż po tym pierwszym meczu na Gibraltarze to nie do końca było tak oczywiste. No i co będzie dalej, to zobaczymy. Ja się mniej boję o Piasta w następnej rundzie niż o Legię właśnie.
No już tak zajmując się stricte drugą rundą eliminacji Ligi Europy, można odwrócić kota ogonem i powiedzieć, że mamy trzy drużyny w eliminacjach Ligi Europy. Zaraz zacznie Lechia. Mamy Piasta Gliwice, którego rywalem będzie zespół łotewski Riga FC. Zespół założony w 2014 roku, czyli bardzo młody zespół. Zespół złożony z piłkarzy, którzy mają w CV wpisaną polską ekstraklasę, bo jest tam Biliński, jest Denis Rakel, znany z Krakowi Lecha, jest Lukianos, który kiedyś grał w Lechii Gdańsk przecież. Zespół, który zdobył według tego, co czytałem, niespodziewanie dość mistrzostwo i Puchar Łotwy, no ale też Piast Gliwice nie ma co się obawiać takiego rywala moim zdaniem, skoro potrafił zagrać jak równym z Batę Borysow. Także myślę, że rywal z Łotwy, jednak ligi no dużo słabszej niż białoruska, ale też nie można powiedzieć, że jest jakaś przepaść między Ligą Polską a Łotewską, jeśli patrzę na ranking, jeśli patrzę na styl gry, jeśli patrzę na to, jak wyglądają te dwumecze. Ja mówię, że faworytem jest Piast. Czy to się okaże dobrym myśleniem, czy nie? No przekonamy się w czwartek i za tydzień po rewanżu. Legia zagra mecz z fińską drużyną, która, no powiedzmy sobie szczerze, też niewielu ludzi cokolwiek o niej wie. Jedynym takim wątkiem, który łączy drużynę KuPS z Polską, jest to, że w latach 1983-85 trenerem był Bogusław Hajdas. Taką ciekawostkę wyszukałem. To jest chyba jedyne złączenie z Polską. No i też są faworytem tego dwumeczu moim zdaniem. No i z dobrze znanym nam brand by zagra Lechia. Lechia, która już ma mecze za sobą o Super Puchar wczorajszy ligowy. I z tych trzech dwumeczy trzy awanse polskich drużyn, czy jednak to jest moje zbyt życzeniowe myślenie?
Wiesz co, no jeśli tak patrząc na zespoły, to najtrudniej będzie miała Lechia, chociaż Brandby też udowodniło w poprzedniej będzie eliminacji, że to wszystko w Nowej Europie nie jest takie proste, no bo przecież mało co tam nie doprowadziła do grywki, czy nawet do odpadnięcia z tych rozgrywek. Jeszcze taka mała dygresja do ciebie, bo znalazłem jeden błąd w twoim toku rozumowania.
Tak?
Denis Rakel jest znany z gry w Lechu Poznań.
Był w Lechu Poznań, tak. Był w Lechu Poznań, wszyscy
no właśnie,
wiemy jak to było.
Znany chyba z tego, że po prostu był w Lechu Poznań.
No większą karierę zrobił w Krakowie, trzeba to przyznać. No ale jest w składzie Riga FC, tak? Wróci do Polski 5-60 piłkarzy, którzy grali w Polsce, tak?
Zgadza
no
się.
No to już podsumuj. Trzy awanse, czy za dużo wymagam?
Liczę na to, że Legia i Piast awansują z łatwością. Lechia z Brandby w obliczu dwumeczu. No sorry, ale nie.
No to mamy 2-1. Ja stawiam na trzy awanse polskich drużyn. Trzeba myśleć optymistycznie. No jedyną drużyną, której się nie udało, jest drużyna Krakowi. Po raz kolejny okazało się, że drużyny ze Słowacji, Słowenii, Czech, no odjechały, mówiąc kolokwialnie, polskim drużynom. Jak oceniasz dwumecz? Czego zabrakło Krakowi? Po raz kolejny zabrakło doświadczenia, nie wiem, jakości piłkarskiej, nie wiem, czego jeszcze można powiedzieć, no bo wszystko inne można powiedzieć, że przemawiało na stronę Krakowi, a znowu się tej Krakowi nie udało, choć jest to też mniejszego kalibru porażka niż dwa lata temu z Tetowem, tak? W eliminacjach Ligi Europy.
Krakowia dwa razy popełniła ten sam błąd. Jako pierwsza strzelała bramkę, zarówno na wyjeździe, jak i u siebie. I nie wiem, czy zawodnikom z Krakowi wydawało się, że to już wystarczy, że ten awans mają w kieszeni, bo Dunajska Streda pokazała, że zespołem złożonym z młodych zawodników, którzy mają chęć i determinację do gry, można się przeciwstawić i nawet po niekorzystnym wyniku się podnieść i osiągnąć ten rezultat dobry. Krakowia nie przegrała z meczu w Lidze Europy, bo tak trzeba powiedzieć. No.
Ale odpadła.
Ale odpadła z Dunajską Stredą. Powiem ci, że nie wiem, czy w takiej potyczce wicemistrza Słowacji z czwartą drużyną polskiej ekstraklasy to Krakowia powinna być stawiana w roli faworyta. I ja wiedziałem i czułem to po rozmowach z moimi kolegami i dziennikarzami ze Słowacji, że Krakowie tam czeka ciężka przeprawa. Udało się wywieźć ten korzystny wynik z pierwszego meczu, natomiast u siebie nie potrafili tego przełożyć i awansować. No tutaj jeszcze jedna rzecz, bo po pierwszej bramce strzelonej dla Krakowi odpalił Twitter LP, który część osób uznała Lubomira Szatkę, który miał swój udział przy straconej bramce, od razu porównując go do Wujadinowicza, bo takie stwierdzenia też padały. Między innymi na portalu Weszło. Porównywanie Lubomira Szatki do Wujadinowicza to jest gruba przesada i ja bym miał prośbę do wszystkich kibiców Lecha, że może tak, Lubomir Szatka nie jest zawodnikiem idealnym, ma swoje wady, między innymi słabo gra w powietrzu, ale ma też zalety, które moim zdaniem przysłaniają te wady, ale jedna jest prośba do kibiców Lecha, którzy tego Lecha w sercu mają, żeby nie skreślać zawodnika, zanim on przecież nie zdążył nawet założyć koszulki Lecha na siebie, więc nie skreślajmy go jeszcze, dajmy mu szansę i oceńmy go dopiero po kilku występach w kolejarzu.
No ja tutaj przychylam się do tej prośby, bo odpowiedziałem pewnemu znanemu dziennikarzowi z pewnego znanego portalu, że w tej sytuacji, w której bramkę zdobył zawodnik Krakowi, każdy stoper każdej drużyny zachowałby się tak samo, czyli nie spodziewałby się tego, że akurat w tym momencie odda strzał, bo piłka nie była przygotowana idealnie do strzału. Wiemy, jak ta sytuacja wygląda. Dla mnie to był strzał sytuacyjny, bo gdyby on przyjął tą piłkę, Szatka by doskoczył, odebrał tą futbolówkę i było po akcji. Zawodnik Krakowi uderzył, zdobył no, skądinąd ładnego gola, no bo to trzeba przyznać, bardzo ładne uderzenie, wpadło w dolny róg bramki. Swoją drogą, no nic to nie dało ostatecznie, dwa razy wychodzić na prowadzenie i stracić po prostu to. I tu takie moje, że tak powiem, odbicie piłki z strony Michała Probierza. Czy to nie jest tak, że Michał Probierz dużo mówi, szuka dużo winnych wszędzie, tylko nie patrzy na siebie? Czy po prostu usprawiedliwienia, które już trener Probierz wypowiada nie tylko po meczach pucharowych, właśnie po odpadnięciu teraz, czy nawet jak był trenerem Jagiellonii, czy już w ogóle po meczach ligowych, że dziennikarze nie pomagali, to już w ogóle jest śmieszne, że nie wiem, niedługo będzie narzekał na to, że wiatr wiał w złą stronę i piłka nie chciała się toczyć. Czy to nie jest za dużo z jego strony? Czy powinien się po prostu skupić na tym, co ma robić? Bo zaufanie od prezesa Filipiaka, jakie on dostał, to mógł dostać właśnie tylko i wyłącznie od prezesa Filipiaka, bo ja nie podejrzewam, że żaden inny właściciel klubu piłkarskiego w Polsce dałby Probierzowi taką władzę właśnie.
Wiesz co, wszyscy obserwatorzy polskiej piłki znają Michała Probierza, znają to, znają jakby jego specyfikę wypowiedzi i tego, że on
lubi zrobić show wokół siebie, tak? Ale czy to nie jest za dużo względem wyników? Fakt faktem, czwarte miejsce w słabej polskiej lidze po starcie takim, jakie miała Cracovia w zeszłym sezonie, no jest to swego rodzaju osiągnięcie, tak? Osiągnięciem też było wyjście z minus 10 punktów Jagiellonii Białystok, tak? Gdy prowadził Jagiellonię. To pełna zgoda. Ale czy nie jest po prostu tego za dużo? Ja mam takie wrażenie, że każdą porażkę stara się wytłumaczyć wszystkim, tylko nie tym, co dzieje się źle, w tym, co on robi. Na tej zasadzie.
Tak, w dwumeczu z Dunajską Stredą mieliśmy do czynienia z wypowiedziami trenera Probierza, który mówił, że na wyjeździe należy im się rzut karny. Że w meczu u siebie też nie było, to sędziowanie nie było tak, jak należy. No i jego te słynne wypowiedzi zawsze wtedy, kiedy coś nie wychodzi w klubie czy polskiej reprezentacji, to Michał Probierz odpala się z tymi swoimi słynnymi, że szkolenie młodzieży i tak dalej, i tak dalej. No więc to już jest tak oklepane. No trzeba mu przyznać jedno, że jest asertywny. Metodę z tamtej płyty zna doskonale i to powtarza. Czy to jest... ja myślę, że i tak większość osób wie, co on powie po przegranym meczu i chyba już nikt sobie tego jakoś do serca nie bierze. A jeszcze jedna rzecz, myślę, że środowiskiem naturalnym dla Michała Probierza to jest Jagiellonia Białystok. W Krakowie już pracował też kiedyś.
Odbił się od Lechii.
Po drugiej stronie Błoń. W Wiśle, gdzie no, nie zrobił nic pożytecznego
tam
dla klubu.
Nazwiska piłkarzy chyba zaważyły na tym, że no, nie udało się Probierzowi. To jest moje tłumaczenie tamtych czasów. W Lechii nie poszło, no bo próbował na siebie wprowadzić swoje rządy, z tego co pamiętam, i też nie dostał na to zgody. W Jagiellonii no, wyczerpała się pełna formuła, tak? Chciał wyjechać, wszyscy mówili, że wyjedzie za granicę, znowu kierunek grecki miał być obrany. No wylądował trochę bliżej, bo wylądował w Krakowie jako trener Krakowi, no gdzie przekonał prezesa Filipiaka do swojej wizji. No, trzeba oddać tak, trzeba powiedzieć, że nie było VAR-u, trener Probierz narzekał na sędziowanie, na to, że jego drużyny są krzywdzone. Jest VAR, trener Probierz narzeka na sędziowanie i na to, że jego drużyny są krzywdzone. I jeszcze wiedząc, że w pierwszych rundach eliminacji Ligi Europy ci sędziowie no, nie mają nazwisk i nie mają statystyk z tych najlepszych arbitrów i trzeba było, że tak powiem, no, z tyłu głowy przewidzieć, że mogą być różne werdykty sędziowskie. No, mniejsza o to, no, zamknij ten temat Krakowie, Krakowia odpadła, Krakowia może skupić się na lidze, może znowu próbować awansować do pucharów, nigdy jej tego nie zabrania. No ale wczoraj zaczęła Ekstraklasa grać i dwa pierwsze mecze, wrażenie zrobiła Jagiellonia i ŁKS, to na pewno. Lechia zagrała słaby mecz, czy Lechia zagrała mecz taki, jaki gra Lechia?
Wiesz co, my tak naprawdę ten obraz tego pierwszego meczu Lechii w Ekstraklasie jest trochę zamazany tą czerwoną kartką dla Udovičića.
Swoją drogą
i jak najbardziej
absolutnie słuszna.
I myślę, że tutaj nie skończy się tylko na czerwonej kartce, ale Udovičić sobie odpocznie przez kilka spotkań. Przynajmniej tak powinien. Wiesz, to był drugi mecz Lechii o stawkę, bo przecież pamiętajmy, że w Superpucharze Polski wygrali z Piastem i to wygrali tak dosyć przekonująco.
Bardzo zdecydowane, tak?
Tylko Piast Gliwice też był w innym miejscu. No po pierwsze po meczu z Batte Borysów przed ważnym rewanżem. Wiesz co, i ocenianie Lechii po tym meczu to i tak nie ma żadnego sensu. Bo tak jak mówię, czerwona kartka dla Udovičića ustawiła ten mecz. ŁKS w drugiej połowie zwłaszcza zaczął przeważać i dominować nad Lechią. Natomiast i tak nie mógł sobie poradzić, mając jednego zawodnika więcej.
No z dobrej defensywy drużyna Lechii słynie, tak? Zeszły sezon pokazał, no, że defensywę mają. Zabrakło trochę pary w ofensywie, żeby walczyć o mistrzostwo. No, na razie nie bawmy się w typerów, bo to jeszcze, zdajmy sobie, 2-3 kolejki.
Mnie jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, co mnie zaskoczyło, to taka troszkę słaba forma Sobiecha, bo on tam próbował, szarpał w tej pierwszej połowie jeszcze, ale no, jakoś mu nie wychodziło. No,
doszedł do jednej sytuacji, tak, środkowy obrońca wybił piłkę. No, o Sobiechu mówiło się przed sezonem, że to będzie ten jego sezon, tak? Że przepracował okres przygotowawczy. No kto by pomyślał, jak wskazują wszyscy eksperci, że Flavio Paixão będzie zaczynał mecze na ławce rezerwowych, gdzie no najlepszy strzelec z Lechii ostatnich sezonów. Podsumowując mecz ŁKS-u z Lechią, no brakowało ŁKS-owi tej kropki na D. Wyróżniał się Dani Ramirez, który no gdyby dostał piłkę gdzieś, że tak powiem, w lesie między drzewami, ominąłby wszystkie, na żadne by nie wpadł po prostu. Zabrakło doświadczenia może z przodu, bo Łukasz Sekulski to jednak nie jest napastnik, według mnie na ekstraklasę, już parę, od paru klubów się odbił. No i wróćmy jeszcze do meczu pierwszego inaugurującego. No, w swoich typach przed sezonem wśród spadkowiczów wymieniałem Koronę, Kielce i Wisłę Płoc, zastanawiałem się nad trzecim. No i po wczorajszym meczu nie wiem, czy po pierwszej kolejce jako trzecią drużynę wpiszę Arki Gdynia.
Bardzo słabiutko Arka zagrała. Ja powiem szczerze, że kiedy przychodził do Arki Jacek Zieliński, to byłem tak przekonany o tym, że Arkę w Ekstraklasie utrzyma i że jeśli przepracuje ten okres przygotowawczy, to będzie w stanie przygotować ten zespół do rywalizacji w Ekstraklasie. Oczywiście z całym szacunkiem dla kibiców Arki, my mówimy tutaj o zespole, który jest ligowym średniakiem, który chyba nawet nie ma ambicji awansu do pierwszej ósemki, ale ta postawa w tym pierwszym meczu pokazała, że ten sezon może być dla Arkowców bardzo trudny.
No tak, są przeprowadzane transfery, są to raczej piłkarze, którzy no niewiele mówią takiemu kibicowi, który interesuje się tylko i wyłącznie tym, co się pokazuje na boisku. Wczoraj mi się bardzo podobał Kamil Antonik, młody prawy pomocnik. Zwróciłem na niego uwagę, miałem okazję robić relację tego meczu na Piłkarski Świat.com. No naprawdę, od początku meczu wszedł bez wahania, dośrodkowania, strzał w poprzeczkę. No ale to był tak naprawdę, tak jak wszyscy wskazali, jeden jedyny plus Arki w tym meczu. Jagiellonia, gdzie też nowe nabytki Tomasz Przykryl i Ogien Mundryński się pokazali. Naprawdę napastnik, środkowy napastnik, wysoki, silny. To jest coś, co grając ustawieniem 4-2-3-1 jest potrzebne. Piłka zagrana, odegrana na prawo, lewo, do tyłu. Jesus Imaz pokazał się też z dobrej strony, asysta, gol.
Jesus Imaz, wiesz co, ja nawet ciężko mi jest wymówić jego nazwisko. Podziękujmy Adamowi Nawałce i zarządowi Lecha Poznań, że jego w Poznaniu nie ma, no bo...
No byłby dobry. Według mnie byłby dobry. No, przemiliśmy, to mógł być w Lechu, nie jest w Lechu. Gra w Jagiellonii, cieszą się kibice Jagiellonii. I ostatnia kwestia, dzisiaj mecz mamy Piasta z Lechem. Lech wraca na stadion Piasta po 2 miesiącach. Lech
61, wraca... 62 dni, bo to 61
no, było. Tak, wraca na stadion Piasta, gdzie w ostatnim meczu zeszłego sezonu wszyscy trzymali kciuki za to, żeby Lech nie wygrał. Dziś nastawienie kibiców, nastawienie zespołu jest takie, że musimy wygrać. To jest moje podejście do tego, że Lech w meczu z Piastem musi zdobyć 3 punkty, wykorzystując fakt tego, że Piast odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, może być pokrzywdzony, a za chwilę musi się skupić na meczu z Riga FC, to co już wspominaliśmy.
Wiesz co, zapewne większość kibiców może patrzeć w takim kontekście, ale długoterminowo ja bym wolał, żeby Lech wygrywał swoje mecze ze zespołami, które nie mają żadnych problemów, bo to jest dla kibiców budujące. Zauważyłem pewną rzecz, znowu odniosę się do Twittera. Otóż kibice są troszkę podzieleni. Na tych, którzy już w ogóle są zrezygnowani, nie bardzo nawet wierzą w to, że tego Lecha udało się zbudować na nowo. Którzy mówią o tym, że walka o pierwszą ósemkę to będzie maks, na co Lecha będzie w tym sezonie stać. I o tych, którzy trochę na fali tych dobrych sparingów w wykonaniu Lecha mówią nawet, czy piszą, o włączeniu się do walki o mistrzostwo Polski. A ja powiem tak, Lecha Poznań na pewno nie będziemy oceniać po dzisiejszym występie w perspektywie całego sezonu, bo pamiętajmy też, co było rok temu. Lech Poznań rozpoczął z przytupem, pod rządami Iwana Dziewicza te mecze zaczął wygrywać. Oczywiście te wyniki były ponad stan, ale były zwycięstwa, były punkty, rozbudziły się nadzieje i tak dalej. Później ten schemat, ta konstrukcja się posypała. Jak będzie w dzisiejszym meczu? Liczę na to, że zobaczymy Lecha takiego jak w meczu z FC Midtjylland, jak w sparingu z FC Midtjylland, jak w sparingu z Brentby. Walczącego, budującego akcję od tyłu, nie wykupującego tą piłkę do przodu gdzieś tam na napastnika, zwłaszcza, że nie wiemy, kto zagra dzisiaj na pozycji numer 9. Ja osobiście stawiam, że Dariusz Żuraw na dzisiejszy mecz wystawi na pozycję numer 9 Timura. Chociaż większość dziennikarzy i ekspertów awizuje do składu João Amarala, ja myślę, że Timur dzisiaj dostanie szansę od początku. Jak będzie, to zobaczymy. Chciałbym też, żeby ją dostał, bo przynajmniej będzie się mógł pokazać, czy on udźwignie tą presję, czy nie stanie się tam gdzieś trzecim napastnikiem, czy odstawionym w ogóle gdzieś tam.
Jeśli Jakub Czerwiński utrzyma formę z meczu z Batem, no to Timur Jamaleddinów i żaden inny napastnik w Lechu sobie nie pogra dzisiaj, taka jest prawda. Też mam zagwozdkę co do obsady linii ataku, no bo ludzie, eksperci tutaj mówią, że João Amaral może zagrać, co ja powtarza chyba 90% kibiców Lecha Poznań i ekspertów związanych z tym klubem. No, że Amaral to nie jest typowa dziewiątka i jemu po prostu robi się krzywdę, wystawiając go osamotnionego. Gytker nie jest gotowy. Może Paweł Tomczyk, który zna właśnie Stadion Piasta, zna obrońców. Grał z nimi przecież 2 miesiące temu, zdobył mistrzostwo. No zobaczymy. Najważniejsze dzisiaj jest to, żeby styl gry Lecha był dużo lepszy od stylu w zeszłym sezonie. I jeśli styl się poprawi, to ja myślę, że te zwycięstwa, nie mówię, że każdy mecz, ale zwycięstwa będą po sobie nachodziły. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Ja osobiście jestem przekonany, że Lech dzisiejszy mecz wygra. Nie wiem, czy wysoko, czy po walce, ale Lech wygra po prostu.
Także jak macie jakieś wolne środki, posłuchajcie Leszka i zapraszamy do obstawienia. A całkiem na poważnie, ja też się z Tobą zgadzam. Liczę na to, że Lech dzisiaj wygra z Piastem i powiem więcej. Liczę na to, że wygra przekonująco, że nawet jeśli wygra ten mecz 1-0 albo nawet różnicą jednej bramki, to nikt w Polsce nie będzie mógł powiedzieć, że Lech ten mecz wygrał niezasłużenie. Na to liczę, bo we mnie i pewnie w kibicach, którzy mają klub w sercu, nie pozostaje nic innego jak wierzyć w trenera Dariusza Żuławia i w to, co chce nam przygotować na obecny sezon, bo mamy takie zapewnienia z klubu, że nawet jeśli Lecha wyniki będą niesatysfakcjonujące, to ten Dariusz Żuław dopracuje do końca tego sezonu. Oczywiście o Iwanie Żółbdziewiczu też tak mówili, więc to też nie bierzmy tego jakby ale myślę, że zarząd już nie popełni takiego błędu jak ściąganie na szybkości trenera pokoju Adama Nawałki.
No dokładnie tak, ja myślę, że to jest powrót z taktyką zarządu do czasów Mariusza Romaka. Mimo braku sukcesów, jednak ciągłość pracy, która gdzieś tam po jakimś czasie zaowocowała, tak?
Szyfanka Smudy, który przecież no tak, oprócz świetnej przygody w europejskich pucharach, to nie osiągnął.
No zdobył Puchar Polski tak naprawdę. Nie?
No i oprócz Pucharu Polski mówimy o mistrzostwie, kiedy no. Lech miał kadrę i wszystko wskazywało na to, że Lech no, tą ligę musi zwojować.
No to jest kolejne potwierdzenie na to, że pieniądze nie grają i wtedy to się sprawdziło. My w takim razie dziękujemy za dzisiejszy odcinek, zapraszamy na kolejne odcinki i na nasz YouTube'owy kanał. Myślę, że następny odcinek będzie zrealizowany w piątek 26 lipca w okolicach meczu z Wisłą Płock.
Tak, być może uda się już zaprosić wtedy do programu naszego pierwszego. A już tak całkiem na koniec, to nie zapomnijcie o tym, że możecie nas również słuchać w formie podcastu, na przykład na Spotify. O tym wszystkim dowiecie się na Twitterze. Dziękujemy za dzisiaj.
Dzięki bardzo, do usłyszenia, cześć.